przygarnięta i odrzucona. Reportaż Renaty Redy.
Ja sobie mówiłam, że ja przeżyję i powtarzałam, nie wiem jak to się stanie, ale miałam w sobie jakąś taką wiarę. Ja myślę, że każdy człowiek ma jakąś wiarę. Ja wierzyłam w to życie. O moje życie nie walczyłam ja sama. Myśmy wszyscy o moje życie walczyli.
To jest to, co mnie kompletnie rozbraja. Jak usłyszałam nagranie mamy, inna jest rzecz patrzeć na mamy fotografię, a inna jest rzecz słuchać jej głosu. Wszystko się skończyło. Ale mama miała piękne życie. Potrafiła żyć i potrafiła docenić życie i dziękowała wszystkim tym, którzy jej to życie dali w prezencie.
Wzruszyłam się.
Powiedziałam, że jedziemy na wieś, gdzie mama była ukrywana. To Asia tak zareagowała. Wzruszyła się bardzo. Poznała mamę bardzo dobrze.
Beatka i ja kontynuujemy starą przyjaźń naszych rodziców. Felicja była reżyserem radiowym, a mój ojciec jako aktor pracował w radio i poznali się w radio i potem się rodziny jakoś zaprzyjaźniły. Felicja była u mnie w Hiszpanii z wnukami swoimi. Także znamy się całe życie, można powiedzieć. To jest już drugie pokolenie, a nawet trzecie, bo też z dziećmi Beatki się dobrze, że tak powiem, rozumiem. Felicja była bardzo piękną kobietą. Była niezwykłej urody kobietą. Beatka też jest bardzo piękna, tylko inaczej. Ona już jest inna.
Czy jeszcze ten budynek jest, czy nie? No tu jest cała zagroda. Sekundkę, ja popatrzę. No oczywiście, że stoi. To jest ten budynek, tu gdzie jest okienko.
Ale to jest
to było to.
Budynek akurat w tym samym miejscu, tylko nie ten. No. To nie jest ten sam budynek.
No nigdy mama mi nie mówiła, że został zbudowany nowy budynek i zawsze robiła fotografię tutaj przed na rogu tego budynku i patrzała się, że to tam. Tam była ta skrytka jej.
Tam, ale budynek nie ten.
W tej mojej szopie schodziłam na dół do konia, który mi był najmilszym towarzyszem. Mam w moim dzienniczku wiersze, które ja na strychu pisałam, no bo czym można się zająć? Ten umysł skołatany musi szukać jakiejś obrony. Ja sobie przypominałam wiersze, których ja się uczyłam w szkole. Ja sobie przypominałam historyczne pewne wydarzenia. Ja po prostu starałam się nie myśleć o tej codzienności, o tym okropnym niebezpieczeństwie, które mnie w każdej chwili czeka. Ja nigdy podczas tego rocznego pobytu na wsi nie doznałam od dzieci niechęci, jakiejś niecierpliwości, braku zrozumienia, nigdy. Zawsze, kiedy przychodzono do mnie po drabinie, żeby mi przynieść jedzenie, jak oni wszyscy byli zajęci, zawsze znajdowali dla mnie uśmiech, coś mi opowiadali, co się dzieje. I ja czułam ich niezwykłą życzliwość i serdeczność.
Jako dziewczynka bawiłam się przy studni, no to wtedy miałam 7 lat. Jest zdjęcie, gdzie ja patrzę na tą stodołę i pamiętam to, jak mama była taka wyciszona i skruszona i bardzo skromna, jak zjawiała się tutaj na wsi. Nie miała już słów, w jaki sposób ona może podziękować i być wdzięczną za to, że jej ocalili życie. Ta wdzięczność niesłychana za szlachetność ludzi, katolików, którzy ją przyjęli do siebie i ona dostała jak gdyby nową rodzinę, bo straciła wszystkich w czasie wojny. Wiemy, gdzie jest zamordowany jej ojciec, na Pietraszach, bo 12 lipca 1941 roku Niemcy pukali od drzwi do drzwi, walili, kopali drzwi i pytali się, kto tu mieszka? I kiedy mój dziadek stanął, to spytali się go, czy jest Żydem. A on skromnie odpowiedział cicho, tak. Chwycili go za koszulę i wyrzucili z mieszkania. I to był ostatni moment, kiedy moja mama widziała swojego ojca. I tego samego dnia zebrali 5000 mężczyzn żydowskiego pochodzenia i zawieźli ich na Pietrasze i rozstrzelili. To my wiemy, że na Pietraszach jest krew żydowska, moja krew żydowska, ale 80 osób, które stanowiło całą rodzinę, Raszkin, Raszkies, wywieziono ich na pewno z białostockiego getta i zginęli w inny sposób, zostali zagazowani w Treblince albo na Majdanku. Więc ich prochów w ogóle nie ma. To jest bardzo wzruszające. To jest to, co stwarza potrzebę, żebyśmy przejeżdżali. Bo tu są moje korzenie. Czyścimy budki, żeby nie wchodzić z brudami.
Wchodzi pani.
Kawa jest, herbata.
Dziękuję pięknie. Ryzykowali życiem, przechowując Felicję.
Nie no tylko tak, swoim, ale nie tylko dzieci.
Ich dzieci. Ta rodzina narażała swoje życie, żeby...
Pięcioro dzieci było. Cztery córki i jeden syn.
No tak.
Dziadek czasem tam na Lipową 33 woził jakieś produkty i właśnie widocznie tam się zapoznał z tą rodziną. Czy to była przyjaźń, czy tylko była znajomość? Pewnie znajomość w interesach była. Jak już Felicja uciekła z getta, nie mógł odmówić jej pomocy.
Jakie rozważania rodzina miała przed przyjęciem Felicji? To się wszystko stało bardzo krótko, w przeciągu kilku dni dosłownie.
Trzeba było decydować.
Kiedy oni dostali wiadomość, że Felicja mieszka pod pewnym adresem w Białymstoku i czeka na to, że pan Józef przyjedzie furmanką i ją zabierze. Także na pewno on się nie zastanawiał długo, ale mimo wszystko musiał się porozumieć z najbliższą rodziną. I musieli być zgodni na ten temat. Żona też mogła powiedzieć, słuchaj, przecież mamy dzieci. Przecież my ryzykujemy, są sąsiedzi. Takie rzeczy nie są takie...
Mogła powiedzieć, na pewno powiedziała. Co pani wątpi w to, że nie powiedziała, że nie miała tego dylematu?
Ja myślę, że pani Jadwiga
musiała.
I to, że... Myśli pan, że sąsiedzi wiedzieli?
Domyślałem.
Najbliżsi sąsiedzi wiedzieli o tym, że dziadek kogoś ukrywa na strychu. I to też świadczy o tej ludzkiej życzliwości, o tych ludziach, że nie donieśli na dziadka, że nie zadenuncjonowali go, tylko nosili tą tajemnicę. Jeżeli Niemcy by odkryli tą prawdę, no to z dymem mogła pójść cała wieś.
Mama zawsze podkreślała, że to nie była sprawa pieniędzy. Tutaj w ogóle nie wchodziły pieniądze. Mama przecież zaproponowała gospodarzom, że mi odda najważniejszy klejnot, jaki miała. To była ta broszka, którą dostała od mamy, uciekając z getta białostockiego. I z tą broszką przyszła i wyciągnęła rękę i poprosiła pana Józefa i panią Jadwigę, żeby wzięli od niej tą. W jaki sposób chciała się zrewanżować za to. Ale rodzice powiedzieli, absolutnie to nie wchodzi w grę. Zachowaj tą broszkę dla siebie i trzymaj ją, bo nie wiesz, co cię jeszcze w życiu czeka.
Słyszałam też, że dziadek ukrywał Akowca. On nie wiedział o tym, że ukrywa się w tym samym miejscu Felicja. Nie wiedzieli nic o sobie. Dziadek wspólnie z sąsiadem zorganizował tajne nauczanie, gdzie sprowadzał nauczycielkę. Tajne nauczanie odbywało się w różnych miejscach.
Nie było polskiej szkoły. I pani Mazurowska tutaj uczyła, no i uczyła dzieci, tak po rozmaitych mieszkaniach chodziła.
Musiała wieś wykupić, no.
Nie wiem, czy pieniążki, czy coś, no coś składali się, dlatego kupanta musieli zapłacić i wypuścili tą nauczycielkę.
Po zakończeniu wojny mama
ze wsi udaje się z powrotem do Białegostoku. To już jest 44 rok. Już nie pamiętam dokładnie, gdzie ona zamieszkała, ale w każdym razie równocześnie jej stryj Samuel dowiaduje się, że mama jest jedyną osobą, która przeżyła wojnę i która mieszka w Białymstoku. Udaje się z Moskwy do Białegostoku, chodzi od drzwi do drzwi, puka. Czy tu jest Felunia? Czy tu jest Felunia? Czy znacie Felicję? I dowiaduje się i znajduje. Wujek Samuel zabiera mamę. Oni przeszli przez granicę, znaleźli się w Moskwie i mama zaczęła nowe życie. Wujek Samuel był członkiem Armii Radzieckiej. Mój tato był członkiem Armii Polskiej na terenach Związku Radzieckiego. W pewnym momencie, jak poznała tatę, to oni postanowili wziąć ślub w Moskwie. Przyjechali do Modlina, gdzie tato dostał pierwszą pracę. Tam pobyli krótko, potem pojechali do Poznania. Tam myśmy się urodzili, mój brat i ja. Już był rok 48. I przyjechaliśmy do Warszawy, bo tato dostał wysokie stanowisko. Za zadanie miał zbudowanie, stworzenie Akademii Technicznej na Bemowie. Życiowe zadanie, czołgista. I tak się potoczyło życie w latach 50. i 60. Mama pracowała w radio, była reżyserem audycji Magazyn Wojskowy, który szedł co niedzielę o 10. I była reżyserem audycji Muzyki i Aktualności. Nie wiem, czy to jeszcze istnieją te audycje. Była bardzo popularnym pracownikiem w radio, wszyscy ją uwielbiali. Była bardzo dobra, zdolna, wymagająca. Często mnie zabierała do radia, żebym siedziała na krzesełku i patrzała, jak ona pracuje. Albo mnie też angażowali do różnych audycji radiowych. I mówiłam głosem i chłopczyka, i dziewczynki. Czytałam teksty, pamiętniki. Nawet brałam udział w audycji Matysiaki. Tak, jako dziecko. U nas w domu nie przywiązywaliśmy wagi do żadnych świąt. Po prostu można powiedzieć, że byliśmy ateistami. Ani do świąt wielkanocnych, ani do świąt Bożego Narodzenia, ani nie obchodziliśmy żadnych świąt żydowskich. Byliśmy po prostu antyreligijni, chyba ze względu na to, że tato był wysoko postawionym oficerem i to nie wchodziło w żadną rachubę, żeby świętować cokolwiek. Natomiast mama sobie zdawała sprawę, kiedy są święta żydowskie i mówiła nam: o, teraz jest Nowy Rok, o, teraz jest Chanuka. I takie było to życie w Polsce. Antyreligijne i właściwie też mało żydowskie. Nasz dom był otwarty, gościnny. Środowisko aktorów, reżyserów, pisarzy. No po prostu ja się wychowałam w atmosferze bardzo kulturalnych ludzi, którzy na mnie też mieli olbrzymi wpływ. Także życie w Polsce powojenne, za czasów komunistycznych, dla nas było kolorowe. Było wspaniałe życie. Mama miała tyle pola do popisu. Nie tylko, że była radiowcem, ale też uczestniczyła w realizacjach, w reżyserowaniu sztuk teatralnych w Teatrze Dramatycznym Polskim. W 1967 roku wybuchła wojna w Izraelu, wojna sześciodniowa. To było niesamowite zwycięstwo dla Izraela. To była jedna z tych wojen, która właściwie zrewolucjonizowała całe pojęcie o Izraelu jako sile militarnej na Bliskim Wschodzie. To była euforia nie tylko Izraelczyków, ale i wszystkich Żydów na całym świecie. Ale niestety władze radzieckie były przeciwne tej wojnie i wspierały siły egipskie. No i oczywiście uderzyło to całą ludność polską, żydowskiego pochodzenia, bo obwiniono nas za wojnę w Izraelu. Mamy zwolniono z Polskiego Radia. Pracownicy żydowskiego pochodzenia nie powinni znajdować się i pracować na rzecz Polskiego Radia.
Wiem, że to był dla niej wielki cios. Mama to bardzo przeżyła. Cały wyjazd, oczywiście oboje rodzice. Oni, rodzice, musieli czekać 2,5 roku na pozwolenie na wyjazd, natomiast my dostaliśmy pozwolenie na wyjazd od razu. To, co jest bardzo charakterystyczne dla mojej mamy, nigdy nie opuściła swojej miłości do kultury polskiej. To jest właściwie jej tożsamość. Ona wyjechała za granicę, ale ona spędziła bardzo dużo czasu po przejściu na emeryturę na dziennikarstwo. Pisała artykuły do polskich gazet, do Przekroju, do czasopisma Polonia na terenie Danii. Pisała reportaże, dawała wywiady do Radia Białystok, kiedy przyjeżdżała do Białystoku z Danii. Proszono ją, żeby robiła tak zwane audycje, pogadanki literackie na terenie Kopenhagi. Mama słuchała radio, przecież mama jest radiowiec, więc w każdym pokoju było radio. Nie tylko w pokoju, w łazience, w kuchni, wszędzie, wszędzie było małe radyjko. To było jej ulubione zadanie i zajęcie, słuchać radia i polskiego radia. Natomiast ja mówiłam, otwórz Danię, zobacz, co się dzieje w tym kraju. Ona otwierała Polonię. Także właściwie żyła i miała część swojej tożsamości dalej w Polsce.
Przyniosłam tutaj też pamiątki. To widzisz, czyje to jest pismo
twojej
mamy.
Mama. Tak. Tak. Tak, bo tutaj to jest ciekawe, bo tutaj widać sosenkę bardzo malutką, dopiero co zasianą. Na wzgórzu w Jerozolimie jest takie miejsce, gdzie sadzi się sosny właśnie dla sprawiedliwych wśród narodów świata. I mama posadziła sosenkę, tu jest tabliczka.
Nie zrobili tego dla jakiegoś rozgłosu. Oni to zrobili z intencji takiej czysto ludzkiej. Wnukowie nie czuje się upoważniona, żeby ich dobre czyny jakby przypisywać sobie jeszcze, czy dalszemu pokoleniu. No bo z jakiej racji? To był ich dobry czyn. Możemy być z tego dumni, że mamy tak wspaniałych dziadków, przodków. A nasza rola się na tym kończy.
Pyta się i mówi, dlaczego wy ciągle dziękujecie? No ile można dziękować? Może już skończymy to dziękowanie. A wtedy mój mąż powiedział, nigdy nie można skończyć podziękować za to, że się dało drugiemu człowiekowi życie. Nie było dnia, żeby ona o tym nie myślała. To była jej tożsamość. To, że ona przeżyła wojnę, że ona odzyskała życie, że ona się uratowała, że są szlachetni ludzie, którzy jej pomogli w przeżyciu. To jest fakt, który jest bardzo blisko Boga. To jest coś, co Bóg stworzył w jej świadomości, bo ona nagle zorientowała się, że gospodarz zrobił to i on miał jakąś wspólnotę z tym Bogiem. Bo tak jak on określił to, ja to zrobiłam po to, żeby Bóg przebaczył mnie wszystkie moje grzechy. I dlatego on przyjął Felicję do siebie. Dał jej schronienie, dał jej chleb, opiekował się zimą i wiosną i jesienią. I to było zupełnie przepiękne. I nie tylko to, że on i jego żona, ale i dzieci. Dzieci cichutko podchodziły tam, przynosiły jej kwiaty, przynosiły jej ciepłą wodę, żeby nie marzła, ciepłe skarpetki. O, przepraszam bardzo. Halo? Ja? Die Zierste. Hatte Gott, Kelly, Fadel. Hi, hi. Mój syn. Mój syn. No bardzo tęskni, dlatego dzwoni. Mamy bardzo dobre małżeństwo. Troje cudownych dzieci. Największy skarb mojego życia to są te dzieci.
No, dziadek doczekał się 9 wnuków. I prawnuków też. 9. Rodzina rozjechała się po świecie. Ale czasem spotykamy się tak w naszej rodzinnej miejscowości. No i... I te wspomnienia łączą naszą rodzinę. Też wspominamy Felicję Nowak. Była dla nas taką zawsze życzliwą, ciepłą osobą. Przysyłała zawsze kartki na święta. Ona innej wiary, ale dla naszej święta zawsze przysyłała kartkę dla nas z życzeniami, serdecznymi życzeniami.
Mnie się wydaje, że ważna jest rola Boga tutaj w tym, że religia katolicka pomogła w wyborze między złem a dobrem. Zło to było odrzucenie Felicji jako człowieka, a dobrym było przygarnięcie Felicji jako człowieka. I oni to zrobili dla drugiego człowieka. Nie dlatego, że mama miała 15 czy 16 lat, że miała żydowskie pochodzenie. To było nieważne. Ważne było to, że to był drugi człowiek, którego należy ratować.
Był to reportaż Renaty Redy, Przygarnięta i odrzucona. Wystąpili Beata Ruben i Anna Śmiałowska, potomkowie rodziny, która w czasie wojny ukrywała Felicję. Prosili o niepodawanie ich nazwisk, by uszanować wolę nieżyjących dziadków, którzy do końca chcieli pozostać anonimowi. W reportażu wykorzystano fragmenty archiwalnej audycji Teresy Kudelskiej, Białystok, Felicji Nowak.